wszystkich słuchaczy, szczególnie tych odzyskujących siły po pielgrzymce rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, wita Instytut Edukacji Narodowej z Lublina. Spotykamy się jak zwykle w poniedziałkowy poranek, by porozmawiać o ciekawej lekturze. Rozpoczęły się wakacje. Dziś więc zaproponujemy kilka lekkich książek w sam raz na letnie popołudnia. Ponieważ jest to też czas wspólnie spędzany z dziećmi i wnukami, w drugiej części naszej audycji porozmawiamy z panem Dariuszem Zalewskim, pedagogiem i autorem książek o wychowaniu. Jeśli zainteresują Państwa omawiane pozycje, to szczegółowe informacje o każdej z nich odnajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl lub na miejscu w naszej księgarni w Lublinie przy ulicy 3 Maja 22. O zachętę do wakacyjnej lektury poprosimy panią redaktor Anetę Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej. Pani redaktor, jakie nowości możemy zaprezentować naszym słuchaczom?
Witam Państwa. Ponieważ wakacje to także czas pielgrzymowania, zacznijmy od pięknie wydanej książki Pątniczym Szlakiem Zofii Kossak. Jest to relacja z pielgrzymki narodowej do Ziemi Świętej, która miała miejsce w roku 1933. Wraz z pisarką pielgrzymowali m.in. biskup częstochowski Teodor Kubina, wielu księży, wśród których znalazło się dwóch przyszłych męczenników z Dachau oraz zwykli prości ludzie. Wielka erudycja autorki Pątniczym Szlakiem oraz jej znakomita wiedza biblijna i historyczna pozwoliły stworzyć relację niezwykle ciekawą i wzruszającą, choć nie pozbawioną elementów humorystycznych.
Może przeczytajmy jakiś fragment książki Pątniczym Szlakiem.
Proszę posłuchać na przykład opisu groty w Egipcie, w której schroniła się święta rodzina. W podziemiach kościoła znajduje się mała, zczerniała od wieku krypta, rzadko odwiedzana przez turystów. To grota, w której według niezmiernie starożytnej legendy Najświętsza Panna, przybywszy do Egiptu, znalazła chwilowe schronienie. Rokrocznie w czasie przybrania Nilu woda zalewa ją do połowy wysokości. Ściany są okopcone od pochodni, całość zaniedbana i boleśnie jest wyobrazić sobie na tym tle więziennym sylwetki świętej rodziny. U szczytu schodków wiodących z krypty na górę gruby, dobroduszny mnich stoi z tacką w ręku. Za żywną postacią, zasłaniając przejście, potrząsa wymownie tacką, patrzy z nietajonym rozczarowaniem, jak zamiast spodziewanych dolarów padają dziurawe piastry. Pątniczka, zwana ciotką, suwa z niezadowoleniem nogami obutymi w filcowe śniegowce. Nie żałowałabym ci, dziadu zatracony, hacharze, mamrocze gniewnie, żebyś te o tę jamkę lepiej dbały. Matka Boska, nieboraczka tam siedziała, a brudno jak w kominie. Tfu!
Co współczesny czytelnik może odnaleźć na kartach książki Pątniczym Szlakiem?
Przesłanie Jezusa odnosi się do wszystkich czasów i wszystkich pokoleń, ale każde pokolenie musi je na nowo odczytywać. Dziś na temat Chrystusa możemy się dowiedzieć znacznie więcej niż wszystkie pokolenia przed nami. Badania historyczne i archeologiczne odkrywają kolejne zasłony tajemnicy. Książki, takie jak Pątniczym Szlakiem, w piękny sposób przybliżają nam postać Mistrza z Nazaretu.
Tym bardziej, że nie każdy ma to szczęście, by móc osobiście wyruszyć do Ziemi Świętej.
Wraz z Zofią Kossak możemy przemierzać kręte ścieżki Palestyny. Autorka roztacza przed nami barwną wizję miejsc, ludzi i zdarzeń, które spotykamy na kartach Ewangelii, a dzięki niezwykłym ilustracjom czytelnik może udać się w duchową pielgrzymkę do świętych miejsc Starego i Nowego Testamentu, śladami ziemskiej obecności naszego Zbawiciela. Książka Pątniczym Szlakiem jest wydana niezwykle elegancko, w twardej oprawie, i może być również pięknym prezentem.
Pozostając w kręgu wspaniałego pisarstwa Zofii Kossak, powiedzmy jeszcze o dwóch książkach. Ognisty wóz oraz Szaleńcy Boży, w których pisarka odsłania swą głęboką religijność.
Pierwsza z nich, Ognisty wóz, to 8 opowieści, których akcja toczy się od czasów biblijnych aż po czasy stalinowskie. Tym, co łączy te historie, jest wątek Bożej obecności w świecie. Objawia się on w znakach niekiedy ledwo dostrzegalnych, a czasem poraża oślepiającą siłą. Czasem odczytuje je potężny władca, a czasem pokorna, cierpiąca zakonnica. Bóg prowadzi dłonie rzeźbiącego pastucha i potrafi też przeniknąć do uciśnionej w ateistycznym systemie komunistycznej Rosji, co pokazuje niepublikowane nigdy wcześniej opowiadanie Zmartwychwstał prawdziwie. Jedna z opowieści w książce Ognisty wóz dotyczy osoby samej Zofii Kossak, która podczas bombardowania w czasie okupacji została ocalona dzięki obrazowi Matki Bożej. Druga pozycja, Szaleńcy Boży, to zbiór 16 opowiadań o chrześcijańskich świętych. W ujęciu Zofii Kossak święci to nie monumentalne posągi, doskonałe, ale odległe i zimne, lecz żywi ludzie, realizujący swą świętość w rzeczach małych, na co dzień, nie tylko od święta, uczący nas, co dobre, a co złe, co godne naśladowania, a co potępienia, co winno trwać, a co przeminąć. Opowiadania te wyrosły z wielowiekowej tradycji, z przekazywanych z pokolenia na pokolenie podań i legend, tak jak na przykład opowieść o świętym Mikołaju czy świętym Jerzym. Opowiadania z książki Szaleńcy Boży posiadają wersję dźwiękową dołączoną do drukowanej. Wysłuchajmy więc może fragmentu opowieści o świętym Hieronimie.
Bracie lwie, czas popędzić osła na pastwisko, rzekł ojciec Hieronim, skończywszy ranne pacierze. Stary samotnik, leżący u jego stóp, podniósł się zwolna i chlasnął ogonem giętkie swoje boki. Szary kłapouch stał już przy furcie z uwiązanym u szyi dzwonkiem z refektarza. Wyszli razem. Osioł podreptał naprzód niefrasobliwym truchcikiem, samotnik z godnością szedł z tyłu. Brat Paweł zamknął za nim furtę i poszedł do swoich zajęć. Od dłuższego czasu weszło bowiem w zwyczaj, że lew pilnował osła na pastwisku, odprowadzając go wieczorem do klasztoru. Sarkali na to bracia początkowo, zły koniec wróżąc przyjaźnie lwa z osłem. Lecz gdy dnie mijały, a kłapouch o tej samej porze wracał szczęśliwie pod furtę, uznawać zaczęli zalety osobliwego pachołka. Szczególnie rad był brat Placyt, który poprzednio miał sobie powierzony dozór nad osłem. Zachowanie i powaga ojca Hieronima rosły. Bracia skwapliwie odprawiali modły, zachęcając się do jeszcze większej pobożności. Zaprawdę niezwykły to człek, powiadali, któremu lew z dobrowoli stał się powolnym pastuchem. Biada, kto by go rozgniewał. Iście też po krótkim czasie nie znalazłbyś klasztoru, gdzieby służba Boża gorliwiej odprawiana była, a posłuszeństwo ściślej przestrzegane. Umilkły waśnie i spory, odbiegło lenistwo, najpiękniejsze cnoty zakonne zakwitły cudnie wśród braci.
Nowością ostatnich dni jest także nieznana czytelnikom książka Zofii Kossak pod tytułem Dzień dzisiejszy.
Dzień dzisiejszy to realistyczna powieść osadzona w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Autorka podejmuje w niej problem rewolucji obyczajowej, która dotarła w tym czasie do Polski. Z pozycji pisarza katolickiego spogląda na zupełnie nowe na ów czas kwestie dla Polaków, jak rozwody, feminizm czy legalizacja aborcji. Co zaskakujące, przedstawiane zagadnienia i dziś budzą gorące dyskusje, bo zmienia się technika, lecz życie nie aż tak bardzo, i ludzkie serca, słabości i grzechy.
I dziś przychodzi nam zmierzyć się w rozmowach z różnymi ludźmi, z kontrowersjami obyczajowymi. Warto więc zobaczyć, jakie argumenty autorka wkłada w usta bohaterów książki Dzień dzisiejszy.
Są to argumenty cały czas aktualne i ważne. choć podjęte w lekkiej formie powieści obyczajowej. Jej głównym bohaterem jest zubożały młody szlachcic Jan Poręba, który odrzuca poważne i głębokie uczucie, by uwikłać się w romans z pustą kobietą. Może wysłuchajmy fragmentu powieści Dzień dzisiejszy. Pędząc pustą i wcale nie najgorszą szosą, stanęli szybko w poddębiu, gdzie w cieniu starych lip, otaczających cerkiewkę, zasiedli na odpoczynek. Poręba wyładował z dumą kupione przezornie w Rożenicach zapasy. Radośnie jak dzieci podczas majówki, wsparci o stary parkan nakryty daszkiem nagrzany słońcem, zajadali bułkę z kiełbasą, czekoladę, ser i pomarańcze, zapijając nie najgorszym winem. Osiwiałe z wieku ściany, odpowiadające dźwiękiem przy uderzeniu jak pudło skrzypiec, wznosiły się tuż za nimi. Stroma wieża opłynięta była aż do ziemi gątem. Misterna snycerszczyzna od drzwi i okien mówiła o poczuciu harmonii, a zarazem o cierpliwości ludzi dawniejszych, którzy nie śpieszyli się. Nie znali zarówno przekleństwa pośpiechu, jak radości wartkiego pędu życia. Mieli czas. Cóż stąd, jeżeli jedno rzeźbione obramienie zajmie pół życia człowieczego? Niechaj zajmie. Czego nie skończy jeden, skończą drudzy. Czas, skarb bezcenny, tyle wieków niedoceniany, nie miał najmniejszej wartości w ich oczach. Wszystko, co robili, było obliczone na długie lata, na wieczność. I siedząca pod ścianami para ludzi spoglądała na starą świątynię, relikwiarz modrzewiowy, omal z zakłopotaniem, tak bardzo czując się w psychice swej różną. Cerkiewka była zamknięta. Rezygnując zatem ze zwiedzenia wnętrza, obchodzili wokoło, podziwiając harmonijną składność półkolistych daszków, osłaniających boczne wejście. Nad głównymi drzwiami pod wieżą, wyrżnięty w belce poprzecznej, czerniał niewyraźny napis. Poręba wspiął się na palce, przeczytał głośno. Bóg cię widzi, czas ucieka. Śmierć się zbliża, wieczność czeka.
Dziękujemy pani redaktor za przeczytanie nam fragmentu książki Dzień dzisiejszy. Jaką wakacyjną lekturę możemy zaproponować dla młodszych słuchaczy?
Zofia Kossak napisała także powieść dla młodych czytelników – Topsy i Lupus. Książka opowiada o zaprzyjaźnionych psach, które zostają uwikłane w niebezpieczną przygodę. Topsy, mały buldog poddany intensywnej tresurze, uczy się porozumiewać z ludźmi. Ta niezwykła umiejętność sprawia, że zostaje porwany do cyrku. Na szczęście na poszukiwania Topsiego wraz z wilczurem Lupusem wyrusza dwóch harcerzy – Julek i Władek. Po drodze przeżywają oczywiście wiele przygód, między innymi zostają okradzeni, występują w filmie, a nawet biorą udział w śledztwie dotyczącym kidnappingu.
Książka Topsy i Lupus to dzieło wartościowe z różnych względów. Nie tylko bowiem zapewnia dobrą zabawę, ale też wychowuje i budzi wrażliwość na krzywdę ludzi i zwierząt.
Tak, to prawda. Autorka książki Topsy i Lupus pokazuje, jak w młodych bohaterach rodzi się dojrzałość, odpowiedzialność, jak poznają wartość przyjaźni. Książka przekazuje zachętę do postawy samodzielności i mocno nawiązuje do wartości harcerskich, takich jak zaradność, przedsiębiorczość i poczucie honoru. Z drugiej strony, z jej kart promieniuje miłość do ludzi i zwierząt, pogoda ducha oraz przekonanie, że wytrwały trud i niezachwiana ufność w Bogu zawsze doprowadzą do upragnionego celu. Książka Topsy i Lupus również posiada wersję dźwiękową dołączoną do drukowanej. Wysłuchajmy więc może jej fragmentu.
Miałem właśnie jechać na inspekcję, rzekł kapitan. Jeżeli by to was zaciekawiło, proszę ze mną. Dojedziemy do samej granicy. Każę zaraz założyć konie do wózka. Droga leśna, wyboista, nie trwała zbyt długo. Po niecałej godzinie jazdy przybyli do posterunku granicznego plutonu. Otóż stąd możemy kamieniem cisnąć do Bolszewii, uśmiechnął się kapitan i urwał, bo Julek pisnął przeraźliwie. Lupus, Lupus, do nogi! I puścił się za nim. Wilczur biegał w kółko niespokojnie, węsząc jakieś ślady. Naraz zaszczekał zwycięsko i puścił się przed siebie z nosem przy ziemi. Wolajcie go, zauważył kapitan, bo go tamte dranie zastrzelą. Lupus, lupus, wrzeszczeli co sił obaj chłopcy. Pies przystanął na chwilę, Julek dopadł go i chwycił z całej siły za obroże, nie puszczając dalej, choć pies skomlał i wyrywał się gwałtownie. Nie, nie, piesku, nie pójdziesz, tu jest granica, rozumiesz? Granica! Ciekawe, co on tam zwęszył, mruczał Francek. Wracajcie, chłopcy, wracajcie, wolano za nimi. Zawrócili, oglądając się jeszcze za siebie ciekawie. O kilkadziesiąt kroków od nich strażnik sowiecki patrzył tempo i bezmyślnie w ich stronę. Tu zatem leżała granica, niewidzialna kresa dzieląca dwa kraje. Jeden, któremu wprawdzie daleko było do raju, lecz w miarę swych sił i ludzkich możliwości usiłował żyć po Bożemu i dążył do dobra. I ten drugi, co się jawnie Boga wyparł, z serc go usunął, oddając się bez zastrzeżeń we władanie złu. Po tej stronie ścieżki rządzono się niedoskonałą wprawdzie ludzką, lecz sprawiedliwością. Można było żyć i czuć po chrześcijańsku. Można było odwoływać się do uczuć ludzkich. Po tamtej stronie sprawiedliwość, dobroć, ludzkość nie istniały. Stawały się pustym dźwiękiem, którego znaczenia nikt już nie rozumiał.
Bardzo dziękuję, pani redaktor. Przypominam, że szczegółowe informacje o omawianych pozycjach Zofii Kossak znajdują się na stronie internetowej Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z panem Dariuszem Zalewskim, pedagogiem i autorem książek o wychowaniu. Szanowny panie Dariuszu, jest pan autorem książek Wychować człowieka szlachetnego, Sztuka samowychowania, Rozumna dyscyplina oraz Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice. Dlaczego tak ważne jest, by ciągle na nowo przypominać prawdę o podstawach katolickiego wychowania?
Prawdę o podstawach katolickiego wychowania należy przypominać przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, o tych podstawach bardzo często się po prostu zapomina, a po drugie, są one zakłamywane. Zapomina się dlatego, gdyż jak gdyby nowa pedagogika, nowe trendy czy kierunki w wychowaniu sprawiają, że jest ona jak gdyby spychana na margines. Rodzice, wychowawcy nie wiedzą tak naprawdę, czym jest klasyczne wychowanie. Przypominać należy również o niej, dlatego że jest bardzo często zakłamywana. Dzisiaj dominują różne tak zwane postępowe trendy czy mody w wychowaniu. I niestety bardzo często również osoby, które zajmują się pedagogiką, a które jak gdyby przyznają się do wiary, próbują dostosowywać te modne trendy wychowawcze do tego, jak oni rozumieją wychowanie katolickie. I następuje takie pomieszanie pojęć, które bardzo często przynosi opłakane skutki.
Jakie konkretne wskazówki znajdą wychowawcy na kartach książek? Wychować człowieka szlachetnego, Sztuka samowychowania, Rozumna dyscyplina oraz Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice.
Dwie książki z tych wymienionych, Rozumna dyscyplina oraz Nieposłuszne dzieci i posłuszni rodzice, podejmują temat dobrze rozumianego posłuszeństwa dzieci, która to sprawność jest, jak ktoś kiedyś ładnie powiedział, cnotą kardynalną wychowania, bo w momencie, kiedy jest to dobrze rozumiane, jeszcze raz powtarzam, posłuszeństwo, wówczas dziecko czy młody człowiek bardzo łatwo się kształtuje, bardzo łatwo formuje swój charakter, swoją osobowość, bo jest prowadzony przez rodzica. Jeśli zaś buntuje się, nie chce słuchać wychowawcy czy rodzica, wówczas bardzo trudno jest go formować i kształtować. Dlatego Rozumna dyscyplina oraz Nieposłuszne dzieci i posłuszni rodzice to dwie książki, w których jest mnóstwo różnych wskazówek i sposobów na to, jak zwracać się do dzieci, do młodzieży, żeby nas słuchały, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych okoliczności, współczesnych czasów. Książka Wychować człowieka szlachetnego to pozycja, która odwołuje się do klasycznego ideału formowania człowieka. Klasycznego, ale w takim ujęciu katolickim. To znaczy, chodzi tutaj o formowanie konkretnych cnót, konkretnych sprawności, począwszy od roztropności, poprzez sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie i różnego rodzaju cnoty pokrewne. Książka jest skonstruowana w ten sposób, że mamy daną cnotę i w następnej kolejności w jaki sposób ją formować, jak ją kształtować, również właśnie z uwzględnieniem współczesnych niuansów, współczesnych okoliczności związanych z kulturą, mediami i tak dalej. I wreszcie sztuka samowychowania, struktura tej książki polega na tym, że po prostu tak jak w przypadku Wychować człowieka szlachetnego formowaliśmy konkretne cnoty, tak tutaj chodzi o zwalczanie 7 wad głównych. I to jest ten taki główny szkielet, na którym zbudowana jest ta książka, czyli w jaki sposób zwalczać wady główne.
W Pana książkach bardzo często znajdujemy odwołanie do myśli ojca Jacka Woronieckiego, autora takich książek jak Katolicka etyka wychowawcza czy W szkole wychowania. Co sprawia, że nauczanie tego wielkiego pedagoga nie traci nic na aktualności?
Te wszystkie książki ojca Jacka Woronieckiego, o których tutaj dzisiaj mówimy, czyli Katolicka etyka wychowawcza, Raport niebieski, Gawęda o gawędzeniu, to są książki wciąż aktualne, które są również bardzo cenne dla polskiej kultury w ogóle. Generalnie twórczość ojca Jacka Woronieckiego jest bardzo cenna, dlatego ona nie może być zapomniana. Kupujmy te książki, starajmy się je przekazywać znajomym, upowszechniać, bo ojciec Jacek Woroniecki jest naprawdę, w moim przekonaniu, jedną z najważniejszych postaci XX wieku w kontekście tego, czym ja się zajmuję, czyli pedagogiki. Ojciec Woroniecki mówił o katolickiej etyce wychowawczej. Zwracał uwagę na to, że podstawą do pedagogiki powinna być etyka oparta na silnych, solidnych podstawach wiary katolickiej, a nie jakaś psychologia czy jakieś nauki medyczne, jak to dzisiaj się często mówi w kontekście nauk pedagogicznych. Te właśnie nauki stają się przewodnikami dla pedagogiki, czyli psychologia, różnego rodzaju nauki biologiczne. Ja w swoich artykułach staram się upowszechniać tę myśl ojca Jacka Woronieckiego, którą później kontynuował także ojciec Mieczysław Albert Krąpiec, bo jak mówię, jest to dzieło, czyli dzieło ojca Jacka Woronieckiego, pomimo upływu czasu, bardzo takie świeże i motywujące do działania i wskazujące prawą drogę dla katolików.
W cyklu Pisma wybrane Jacka Woronieckiego ukazały się dwie książeczki, Raport niebieski i Gawęda o gawędzeniu. Pierwsza z nich opisuje dramatyczną sytuację polskiego wachmistrza, który po młodym życiu poświęconym w walce za ojczyznę staje do ostatniego żołnierskiego raportu. Książka poświęcona jest etyce żołnierskiej, ale każdy z nas na pewno może w niej znaleźć coś wartościowego.
Rzeczywiście, Raport niebieski to, można powiedzieć, wyjątkowa książka w twórczości ojca Jacka Woronieckiego. Dlaczego wyjątkowa? Bo o ile w przypadku katolickiej etyki wychowawczej czy wielu, wielu innych jego książek mamy do czynienia z traktatami moralnymi, teologicznymi. Tutaj ojciec Woroniecki chce dotrzeć do szerszego grona czytelników i posługuje się formą opowiadania. Jest to po prostu takie opowiadanie o żołnierzu, który ginął i trafił do nieba i tam musi zdać teraz raport ze swojego życia. I ojciec Woroniecki wykorzystuje tę sytuację do tego, żeby pokazać czytelnikowi taki swoisty rachunek sumienia. Co prawda, dotyczy on konkretnego żołnierza, ale oczywiście przez analogię możemy go odnieść do każdego człowieka. Zatem mamy lekką formę opowiadania, ale jest to bardzo istotna, doniosła treść. Żołnierz odpowiada na pytania, które zadają mu święci w kontekście różnych problemów życia żołnierskiego. No i trzeba tu wprost powiedzieć, że nasz główny bohater nie jest idealną, cukierkową postacią. Także nie myślmy, że trafimy nagle na osobę, która jest jakaś taka wykreowana tylko po to, żeby nam pokazać jakiś niedościgły wzór. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Ten żołnierz popełniał grzeszki, a można nawet powiedzieć, że i grzechy. I tutaj naprawdę możemy z takiej innej perspektywy zrobić sobie rachunek sumienia.
Książeczka Gawęda o gawędzeniu jest z kolei swego rodzaju poradnikiem. Co robić, żeby ludzie nas słuchali? Co czyni naszą mowę barwną i ciekawą?
Gawęda o gawędzeniu to również książka, która jest, można powiedzieć, zaskakująca, jeśli chodzi o sam tytuł, ale również i treść, bo trudno znaleźć tego typu książkę. Kto dzisiaj pisze książki o gawędzeniu? Jeżeli nawet pisane są książki o tak zwanej komunikacji, to one mają nieco inną, bardziej taką, bym powiedział, techniczną formę, a tutaj ojciec Woroniecki nawiązuje do tego, w jaki sposób docierać do ludzi, w jaki sposób do nich mówić i nawiązuje do formy, byśmy powiedzieli, harcerskiej. Gawęda jest taką formą przekazywania pewnych treści typową dla harcerstwa. Oto harcerze po znojach, trudach dnia siadają przy ognisku i tam ktoś opowiada pewną gawędę z jakimś morałem. I ojciec Woroniecki zastanawiał się, jak właśnie opowiadać, jak mówić do młodzieży, ale nie tylko do młodzieży, żeby ich zainteresować. Co ciekawe, ojciec Woroniecki zwraca uwagę, że żeby dobrze mówić, gawędzić, nie wystarczy tylko czytać książki, mieć dużą wiedzę. Jak to on powiedział, należy również czytać z księgi życia, czyli obserwować różne sytuacje życiowe. Dlatego dobrymi gawędziarzami są osoby mniej wykształcone, ale które po prostu potrafią obserwować życie i potrafią ciekawie puentować.
Dziękujemy za spotkanie panu Dariuszowi Zalewskiemu. Kończąc audycję, przypomnijmy jeszcze tytuły omawianych książek. Pątniczym szlakiem, Dzień dzisiejszy, Ognisty wóz, Szaleńcy Boży oraz Topsy i Lupus Zofii Kossak. W Szkole Wychowania, Katolicka Etyka Wychowawcza, Raport Niebieski oraz Gawęda o gawędzeniu ojca Jacka Woronieckiego. Wychować człowieka szlachetnego, sztuka samowychowania, rozumna dyscyplina oraz Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice Dariusza Zalewskiego. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek oraz nazwisk autorów, zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl oraz telefony 81 534 99 66 lub 81 743 75 15 lub na miejscu w Lublinie, w naszej księgarni przy ulicy 3 Maja 22. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.